Kochani bracia i siostry, chciałbym przede wszystkim tutaj z tego miejsca podziękować Panu za ten przywilej usługi, zborowi w Chełmie, że zaprosił mnie do tej usługi. No i przy okazji chciałbym też przekazać miłe chrześcijańskie pozdrowienia od całego naszego zboru w Wuppertalu, jak i również szczególnie od mojej małżonki Kasi, jak i od mojego syna Łukasza, którzy zostali w domu i no i trzymają tutaj też kciuki za mną, żeby ta usługa była dla nas wszystkich pożytkiem. Drodzy braterstwo, temat, który chciałbym wam dzisiaj zaproponować, może będzie dla was pewną niespodzianką, dlatego że szczerze mówiąc, na polskim poletku prawdy ja nigdy nie słyszałem takiego wykładu o takiej tematyce. Dlaczego akurat w moim umyśle na terenie niemieckim zrodził się taki temat, którym już przebywam od 30 lat, to za chwilę powiem dlaczego. Bo temat, który chcę braterstwu zaproponować, to jest dlaczego nie należymy do ekumenii. Dlaczego nie należymy do ekumenii? Ekumenizm jest to słowo, które wśród chrześcijan cieszy się bardzo wielką popularnością. To słowo pochodzi z greckiego oikumene i oznacza zamieszkały ląd. I gdy zobaczymy do greckiego Nowego Testamentu, to właśnie to słowo oikumene w greckim Nowym Testamencie najczęściej tak jest tłumaczone jako zamieszkały ląd. Tylko, że to jest taki zamieszkały ląd, który ma się rozszerzać. Czyli miejsce tego zamieszkania ma być coraz większe. I to się właśnie kryje pod tym słowem ekumenizm. Ja powiedziałem ten temat tydzień temu w naszym zborze w języku niemieckim, bo mamy taki zwyczaj, że raz na kwartał mamy wykłady w języku niemieckim. Jeden z braci zachęcił mnie, żebym ten wykład również powtórzył tutaj. Chociaż miałem zaplanowany inny wykład, ale powiem właśnie ten wykład. Krótko mówiąc, ekumenizm jest to ruch dążący do zjednoczenia rozbitego chrześcijaństwa. Hasłem tego ruchu jest to, co nasz Pan powiedział w Ewangelii Jana w swojej arcykapłańskiej modlitwie w 17 rozdziale, a w wierszu 21. On tam powiedział znamienne słowa, zresztą powtórzył kilka razy, aby wszyscy byli jedno. I to jest hasłem sztandarowym tego ruchu. Można powiedzieć, że ten ruch jest tak popularny wśród chrześcijan w ostatnich czasach, że nawet XX wiek nazwano wiekiem ekumenizmu z punktu widzenia chrześcijańskiego. Chrześcijaństwo, które jest rozbite, pragnie się zjednoczyć po to, aby jako jedna zwarta siła oddziaływać na resztę ludzkości, na wyznawców innych religii, które mają coraz większe znaczenie, jak na przykład islam. No i rozbite chrześcijaństwo nie może łatwo konkurować na przykład z takim islamem. I dlatego można powiedzieć, że cele tego ruchu są piękne, tak jak ja tutaj w tej chwili nakreśliłem. Dlatego tym bardziej rodzi się pytanie, dlaczego my, jako chrześcijanie, nie należymy, nie utożsamiamy się z tym ruchem. No i teraz chciałbym krótko powiedzieć, dlaczego na terenie niemieckim i w ogóle w zachodnim świecie ten temat jest bardzo aktualny, ponieważ w krajach zachodnich, na przykład w Niemczech, jest bardzo dużo ugrupowań chrześcijańskich. Katolicyzm jest prawie pół na pół z kościołem ewangelickim i też jest kościół bardzo silny, nowoapostolski i wiele, wiele innych. I po prostu tam nie ma jakiejś jednej dominującej religii, na przykład w Niemczech. I dlatego ci chrześcijanie są bardziej skłonni do takiego jednoczenia ekumenizmu. W Polsce, gdzie dominuje właściwie jeden kościół rzymskokatolicki, ma zdecydowaną większość, że tak powiem, nikt nie ma interesu, żeby robić jakikolwiek ekumenizm. Chociaż nie można powiedzieć, że i tutaj nie odbywają się pewne rzeczy na tym punkcie. Taki przykład zachodniego świata chciałbym powiedzieć, kiedy w 1981 roku, jeszcze będąc w świecie, nie będąc w prawdzie, pojechałem pierwszy raz na zachód w nagrodę za takie sukcesy muzyczne w zespole harcerskim, to byliśmy tam w takiej miejscowości zakwaterowani La Petite Pierre we Francji. To taka wioska. I tam oczywiście gospodarze, wiedząc, że my z Polski, a więc na pewno katolicy wszyscy, chcemy na pewno iść na mszę. I tak było. W niedzielę poszliśmy do tego kościółka, w tym kościele La Petite Pierre. Się okazuje, że my tam chyba byliśmy jedynymi uczestnikami tej mszy, oprócz tam może były jeszcze dwoje czy troje takich starszych osób z tej wioski La Petite Pierre. I ja tam przeżyłem szok. Myślałem, że jestem w teatrze. Weszliśmy do tego kościoła, a tutaj jak w teatrze, kurtyna się otwiera i z tyłu widzimy ołtarz katolicki. Bo wcześniej jak ta kurtyna była zamknięta, to ołtarza katolickiego nie było widać, tylko były normalnie taki wystrój, że tak powiem, typowo ewangelicki, tak? Skromny. Bo ten kościół był dzielony między ewangelików i katolików. Jak katolicy przychodzili, kurtyna się otwierała i był ołtarz i wszystko katolicka. A jak była zamknięta, to wyglądał jak ewangelicki. I to jest właśnie, drodzy braterstwo, sedno tego, o czym chcę powiedzieć. Właśnie ten ekumenizm. I dlaczego my do tego ruchu ekumenicznego nie należymy? Zanim odpowiemy sobie na to pytanie, to wydaje mi się, że powinniśmy sobie zdać sprawę z czasów, w jakich my żyjemy obecnie i to z biblijnego punktu widzenia. I chcemy się tutaj odwołać do myśli pastora Russella, który żył na przełomie XIX i XX wieku i on przewidywał na podstawie proroctw pewne wydarzenia, które nastąpią w przyszłości. O jakim proroctwie tutaj mówimy? Izajasz, 8 rozdział, na przykład wiersze 10 do 12. Te wersety omówimy za później dokładniej, więc ja tylko chcę zasygnalizować, że w tych wersetach zauważymy takie słowa jak plan, rada, sprzysiężenie. Takie tam występują słowa. Plan, rada, sprzysiężenie. I komentując to proroctwo, brat Russell twierdził, że ludzkość będzie wchodzić w związki ze sobą, powstaną światowe organizacje polityczne, społeczne, ekonomiczne, no i oczywiście religijne. I czy fakty potwierdzają myśli brata Russella, kiedy komentował to proroctwo? Oczywiście. Po 1914 roku, po I wojnie światowej, powstaje Liga Narodów z siedzibą w Genewie. Po II wojnie światowej ONZ, Unia Europejska. Bank Światowy, łączące się różne firmy i koncerny, tak zwani, jak my to mówimy, nefilimowie dzisiejszych czasów. To samo dzieje się w sferze religijnej. I to bardzo ładnie możemy zauważyć na podstawie objawienia 13 rozdział. Może otwórzmy sobie objawienie 13 rozdział i zauważymy tam w objawieniu 13 rozdział mowę o bestii, drugiej bestii i obrazie bestii. Objawienie 13 rozdział i czytamy wiersz 2. A bestia, tutaj brat Russell komentował, że to jest papiestwo, którą widziałem, podobna była do pantery, a jej łapy jak u niedźwiedzia, a jej paszcza jak paszcza lwa i dał jej smok swoją moc, swój tron i wielką władzę. Ten smok to oczywiście cesarstwo rzymskie, szczególnie za czasów Konstantyna i późniejsi cesarze dali papiestwu władzę cywilną. Czyli od tej pory papiestwo było nie tylko władzą religijną, duchową, ale również cywilną. Wiersz 4 czytamy. I oddali pokłon smokowi, który dał władzę bestii. Oddali też pokłon bestii, mówiąc, któż jest podobny do bestii, któż z nią może walczyć? A więc ta bestia nabiera na znaczeniu, nabiera siły. Wiersz 5. I dano jej paszczę mówiącą rzeczy wielkie i bluźnierstwa. Dano jej też moc, aby działała przez 42 miesiące. 1260 symbolicznych dni, 1260 symbolicznych lat było panowanie tej bestii papiestwa. I wiersz 7, co jest smutne, ale takie były fakty, wiersz 7 odczytamy. Pozwolono jej też walczyć ze świętymi, czyli z prawdziwymi naśladowcami Chrystusa i zwyciężać ich. I teraz, drodzy braterstwo, druga bestia. Druga bestia. Wiersz 11. Potem zobaczyłem inną bestię, albo drugą bestię, wychodzącą z ziemi i miała dwa rogi podobne do baranka, ale mówiła jak smok. Ta druga bestia to jest kościół anglikański, oparty na dwóch rogach, na dwóch królestwach. Królestwie Anglii i królestwie Irlandii. To są te dwa królestwa, gdzie ten kościół anglikański miał swoje oparcie. I teraz w wierszu 15 czytamy jeszcze o obrazie bestii. W moim przykładzie brzmi to wizerunek bestii. I wiersz 15 mówi, i pozwolono jej, czyli tej drugiej bestii, tchnąć ducha w wizerunek bestii, tak żeby przemówił wizerunek bestii i sprawił, że ci, którzy nie oddali pokłonu wizerunkowi bestii, zostali rozbici. Ten wizerunek bestii, ten obraz bestii, to jest zjednoczony protestantyzm. I zauważamy tutaj pewną ciekawą rzecz, że tutaj właśnie o tym zjednoczonym protestantyzmie jako ten obraz bestii mówił brat Russell. I czy fakty potwierdzą jego przewidywania? Oczywiście brat Russell pewną rzecz widział, bo już w 1846 roku powstał tak zwany Związek Ewangeliczny różnych kościołów protestanckich. I potem zaczęło to iść bardzo szybko. W 1910 odbyła się konferencja kościołów protestanckich w Edynburgu. Potem w 1925 w Sztokholmie. Same protestanckie państwa, jak widzimy. W 1927 w Lozannie. I tutaj w Lozannie pierwszy raz zaczęto śmiało mówić o ekumenii. Może warto by było się połączyć. Czyli mówiono już śmiało o ruchu, który miał zjednoczyć kościoły protestanckie. W 1937 była konferencja w Oksfordzie. Tam już brali udział przedstawiciele 120 kościołów protestanckich, a w Edynburgu w tym samym roku 123 kościoły miały tam swoją reprezentację. I w 1938 roku w Utrechcie, zauważmy, że to są wszystko lata już dawno po śmierci brata Russella. W 1938 roku w Utrechcie, dzisiejsze Niderlandy, powstała Rada Ekumeniczna Kościołów, która miała jeden statut i skupiała na razie 48 kościołów protestanckich. I oni obrali tam jeden program, który składał się z 5 punktów, że mamy mieć jedną strategię, jednolite poselstwo, jednolite kierownictwo, jednolity program i jednolitą wspólnotę. Potem nastąpiła II wojna światowa, to przerwało ten cały proces, ale 3 lata po II wojnie światowej, w 1948 roku w Amsterdamie, na pierwszym kongresie ekumenicznym powstaje to, co my znamy. Nie wiem, czy wszyscy znają, ale mam nadzieję, że wszyscy słyszeli o tym. Powstaje tak zwana Światowa Rada Kościołów. Dzisiaj, to jest stan na 2021 rok, czyli dzisiaj, ta Światowa Rada Kościołów skupia 350 kościołów protestanckich, prawosławnych i anglikańskich ze 120 krajów. I teraz wracając do tego wiersza 15 z objawienia 13 rozdziału, to widzimy, że to kościołowi anglikańskiemu, tej dwurożnej bestii, pozwolono tchnąć ducha w wizerunek bestii. A z kolei, jeżeli poczytamy o tej całej dwurożnej bestii, która jest opisana w wierszach od 11 do 14, może je odczytamy. Potem zobaczyłem inną bestię wychodzącą z ziemi, miała 2 rogi, podobne do baranka, ale mówiła jak smok. I teraz zauważmy, i całą władzę pierwszej bestii, czyli papiestwa, sprawuje na jej oczach i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej bestii. Czyli działalność tej drugiej bestii jest taka, że ludzie jednocześnie oddają pokłon pierwszej bestii, czyli papiestwu, której śmiertelna rana została wyleczona. Ta śmiertelna rana to była reformacja. Ale Kościół rzymskokatolicki wyszedł, wylizał się, że tak powiem, z tej rany. I czyni wielkie cuda, sprawiając, że nawet ogień zstępuje z nieba na ziemię na oczach ludzi i zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, które jej pozwolono czynić przed bestią, mówiąc mieszkańcom ziemi, aby sporządzili wizerunek bestii, która miała ranę od miecza, ale ożyła. Czyli ta dwurożna bestia to jest jakby łącznik, zauważmy, że ona zarówno ma wiele wspólnego z bestią, a jednocześnie tchnęła ducha w wizerunek bestii. To jest właśnie ciekawa sprawa. Czy tak rzeczywiście się miało? Czy brat Russell rzeczywiście to dobrze przewidywał? Bo z tego proroctwa wynika, że Kościół anglikański był czynnikiem łączącym w tak zwanym ruchu zjednoczeniowym w ekumenii między bestią, czyli między papiestwem, a wizerunkiem bestii, czyli zjednoczonym protestantyzmem. I teraz zauważmy, czy fakty to potwierdzają. Otóż pierwszym przewodniczącym tej Światowej Rady Kościołów został anglikański biskup dr Fisher, a duchowni tego kościoła często są wybierani do najwyższych władz Światowej Rady Kościołów. W 1975 roku przewodniczącym tej Światowej Rady Kościołów został prymas kościoła anglikańskiego w Kanadzie, arcybiskup Edward Scott. A w 1960 roku nastąpiło, czyli to tu mamy związki kościoła anglikańskiego z obrazem bestii. Czyli widzimy, że ona ma wielki wpływ na obraz bestii, czyli na ten zjednoczony protestantyzm. Ale z drugiej strony w 1960 roku właśnie ten dr Fisher, arcybiskup Canterbury, czyli najwyższy dostojnik kościoła anglikańskiego, odwiedza papieża Jana XXIII. Czyli widzimy, kościół anglikański ma również bardzo ścisłe związki i kontakty z bestią, czyli z papiestwem. Można zadać sobie pytanie, dlaczego Anglikanie, właśnie Anglikanie, mają taką tutaj inicjatywę, jeśli chodzi o ruch ekumeniczny przewidzianą w tym proroctwie, w objawieniu 13 rozdział. I ja zacytuję wam pewne słowa anglikańskiego biskupa Yorku. On tak powiedział. Możemy podać rękę starym kościołom wschodu, czyli prawosławiu i Rzymu, i jednocześnie wyciągnąć rękę ku tym wszystkim, którzy tak jak my są dziedzicami reformacji. Dlatego właśnie pozycja nasza wewnątrz chrześcijaństwa jest pozycją wyjątkową. Kościół anglikański jest więc kościołem zreformowanym, a zarazem tradycjonalnym. Jest średniowieczny i jest współczesny. Zasługuje więc na nazwę, jaką nadał mu ongiś pewien szwajcarski teolog, a którą Anglikanie szczycą się po dziś dzień. Jaka to nazwa? Kościół Most. Tak, Anglikanie to jest Kościół Most. Pomiędzy papiestwem, bestią, a obrazem bestii zjednoczonym protestantyzmem. Ale katolicy też to zauważają. Pewne katolickie czasopismo napisało: Anglikanizm, który zachował katolicki kult, ustrój i episkopat, łącznie z sukcesją apostolską, przejmując od protestanckiej reformacji podstawę biblijną i płynącą z Biblii naukę i pobożność kościelną, czuje się jednakowo związany z katolicyzmem i z ewangelicyzmem. I to predyscynowało go na inicjatora i chorążego idei ekumenicznej, idei Kościoła Chrystusowego. Drodzy Państwo, jak ja zastanawiałem się nad tymi faktami, to tak jak tutaj brat Andrzej mówił, że ciarki na plecach przechodzą, ale rzeczywiście ciarki na plecach. To jest niesamowite, że objawienie 13 rozdział dokładnie opisało fakty, które się miały w przyszłości wydarzyć. I to bardzo dokładnie, że ta dwurożna bestia jest tym czynnikiem łączącym między bestią a obrazem bestii. Efektem tych wszystkich działań jest to, że Światowa Rada Kościołów, czyli ten zjednoczony protestantyzm i prawosławie, i Kościół rzymskokatolicki zbliżają się do siebie w tym ekumenicznym ruchu. Światowa Rada Kościołów na swoje konferencje zaprasza oficjalnych przedstawicieli Kościoła rzymskokatolickiego i to nie tylko jako obserwatorów, że oni sobie tylko siedzą i obserwują. Oni mogą też brać czynny udział w tych obradach, czyli również podnosić różne kwestie. A z kolei Kościół rzymskokatolicki na drugim Soborze Watykańskim uchwalił dekret o ekumenizmie, w którym otwiera się na ruch ekumeniczny i otworzył nawet w Watykanie specjalny sekretariat do spraw jedności chrześcijan. Taki sekretariat w Watykanie to jest coś jak odpowiednik ministerstwa, czyli sekretariat do spraw jedności chrześcijan, odpowiednik w normalnych rządach w innych państwach, to jest odpowiednik ministerstwa. Czyli Kościół rzymskokatolicki bardzo poważnie potraktował sprawę ekumenizmu. I drodzy Państwo, i to jest to, co również brat Russell zauważył, co mamy zapisane w objawieniu 16, rozdział wiersz 14. Objawienie 6, przepraszam, rozdział wiersz 14. 6, wiersz 14 czytamy. I niebo ustąpiło jako zwój rolowany. niebo, czyli sfera duchowa, jak zwój rolowany, zaczęło ustępować. Czyli widzimy, chrześcijaństwo jest jak ten zrolowany zwój. O tym też jeszcze za chwilę coś powiemy. Czyli, drodzy paterstwo, widzimy, że fakty potwierdziły niezbicie, że wyjaśnienia pastora Russella, który żył na przełomie XIX-XX wieku, były prawdziwe. A to były śmiałe poglądy jak na tamte czasy. Bardzo śmiałe, bym powiedział, szczególnie odnośnie kościoła rzymskokatolickiego, gdzie tutaj, jeśli chodzi o protestantyzm, to brat Russell mógł widzieć, że w 1846 roku coś się stało, powstał pewien związek ewangeliczny, ale kościół rzymskokatolicki w czasach brata Russella, tam nie było mowy o żadnym ekumenizmie. Co więcej, nawet powiem, że przed II wojną światową kościół rzymskokatolicki nawet zwalczał ekumenizm. W 1927 roku wydał papież dekret zabraniający katolikom wszelkiej współpracy i łączenia się z niekatolikami. A w 1928 w encyklice Mortalium Animos papież XI wypowiedział się przeciwko fałszywej formie związku głoszonej przez ruch ekumeniczny i zaliczył ten ruch do fałszywych religii. A w 1948, kiedy wiedziano, że w Amsterdamie ma się ta konferencja zgromadzić i tam chciano powołać pewną radę, w końcu ją powołano, to wydano specjalne napomnienie do katolików, że katolicy nie mogą uczestniczyć w zebraniach wspólnych z niekatolikami bez zezwolenia właściwej władzy kościelnej i ruch ekumeniczny potraktowano tylko i wyłącznie jako wyraz tęsknoty protestantów za Rzymem i pragnieniem powrotu do kościoła macierzystego. Takie było podejście kościoła rzymskokatolickiego jeszcze w 1948 roku. A brat Russell przewidywał, że te kościoły będą się wszystkie łączyć. Dlatego mówię, że te poglądy brata Russella oparte na biblijnych prorocach były śmiałe. Ale on wiedział, co mówi, bo to było oparte na biblijnych prorocach. Zmiana w podejściu kościoła rzymskokatolickiego nastąpiła dopiero za papieża Jana XXIII, który był papieżem w latach 1958-63. I wtedy właśnie ten głowa kościoła anglikańskiego odwiedziła też tego papieża Jana XXIII. I teraz spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego my do tego ruchu nie należymy. Dlaczego my właściwie do tego ruchu nie należymy? Skoro te idee są w sumie piękne, no w końcu mogłoby się to rozbicie skończyć. Fajnie jest, jakby chrześcijanie stanowili jedną siłę, byliby jednością. Nasz Pan powiedział przecież, aby wszyscy byli jedno, chociaż co innego miał na myśli. To powiemy jeszcze za chwilę. Otóż dlaczego nie należymy do tego ruchu? Bo my wierzymy, drodzy paterstwo, że żyjemy w innych biblijnych czasach. I kiedy udamy się do Mateusza, 24 rozdział, Mateusz 24 rozdział, wiersze 39-42, to zauważmy, w jakich czasach my żyjemy. Mateusz 24 rozdział, wiersze 39-42. I nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i zabrał wszystkich, tak będzie z obecnością Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach, jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, ponieważ nie wiecie, o której godzinie wasz Pan przyjdzie. Czyli obecność naszego Pana, a my wierzymy, że żyjemy już we wtórej obecności naszego Pana, charakteryzuje się nie łączeniem, tylko rozdzielaniem, jak tutaj czytaliśmy. Dwóch było na polu, czyli w świecie. Pole to świat. Jeden był wzięty, drugi zostawiony. Jeden przyszedł do prawdy, do poświęcenia, do spodzenia, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach, czyli tu jest pokazany młyn, czyli miejsce, gdzie jest przygotowywany duchowy pokarm. Jedna będzie wzięta, druga będzie zostawiona. Jedna będzie przy tym pokarmie, a druga nie. Jedna będzie miała dostęp do tego pokarmu, druga nie. A więc to jest czas rozdzielania, czas obecności naszego Pana. Jest to czas żniwa, o którym też mówił nasz Pan w Ewangelii Mateusza, 13 rozdział, wiersz 30. 13 rozdział, wiersz 30 mówi nasz Pan. Pozwólcie obydwu razem rosnąć aż do żniwa, A w czasie żniwa powiem żniwiarzom, zbieście najpierw kąkol i zwioście go w snopki na spalenie. Pszenicę zaś zgromadźcie w moim spichlerzu. A więc świat chrześcijański jest tu pokazany w formie kąkolu i pszenicy. I tutaj było wyraźne rozdzielenie. I tutaj wyraźnie jest powiedziane, pozwólcie obydwom rosnąć razem. Ale kiedy nastąpi czas żniwa, a to jest w czasie, w której obecności naszego Pana, miało nastąpić rozdzielenie. A nie jak ekumenizm twierdzi, jednoczenie. Tak, drodzy braterstwo, mówi Biblia. I właśnie ci, co się łączą zarówno w sferze politycznej, społecznej, ekonomicznej i religijnej, jak ten kąkol zostaną spaleni. Jak ten kąkol zostaną spaleni. I teraz wróćmy do tego Izajasza, 8 rozdział, wiersze od 9 do 12, o którym wspomniałem na początku, że brat Russell tam zauważył, że ta idea łączenia będzie i zauważył to w słowie na przykład rada, plan, sprzysiężenie. Izajasz 8 rozdział, wiersze od 9 do 12. Mówi tak. Zbierajcie się ludy, a zostaniecie zgniecione. Nakłońcie ucha wszyscy z dalekich ziem. I tutaj jest opisana światowa agitacja z wszystkich ziem. Światowa agitacja na rzecz przyłączenia się do tego związku, do tego łączenia. Przepaście się. To nawoływanie było takie, przepaście się, przygotujcie się, żebyśmy w tym związku byli silni i potężni. Ale nasz Pan mówi, a zostaniecie zmiażdżeni. A zostaniecie zmiażdżeni. I to powtarza nawet dwa razy, te sformułowanie. Obmyślajcie plan, albo jak Biblia Gdańska, wejdźcie w radę, obmyślajcie plan. A będzie udaremniony. Wypowiedzcie słowo. Czyli namawiajcie się do konfederacji, do jednoczenia, a nie ostoi się, bo Bóg jest z wami. Tak bowiem Pan powiedział do mnie, gdy chwycił mnie za rękę chwycił Pan, prawdziwy lud Boży. Chwycenie za rękę to jest pokazanie właściwych rzeczy w Słowie Bożym, czyli potężne Słowo Boże, te proroctwa, te zachęty w Słowie Bożym, to jest to chwycenie za rękę i przestrzegł mnie. Tu macie już troszeczkę odpowiedź na to pytanie. Dlaczego do tego ruchu nie należymy? Przestrzeg mnie, prawdziwy lud Boży, abym nie kroczył drogą, tą drogą, którą obrało chrześcijaństwo jednoczenia się, tego ludu. Nie mówcie sprzysiężenie. I dlatego mówimy, to sprzysiężenie, to nawoływanie do tego jednoczenia, zarówno sekt katolickich, prawosławnych, protestanckich. I nie mamy wstępować do tego związku, bo mówi, nie mówcie sprzysiężenie. Kiedy ten lud mówi sprzysiężenie, no rośnie w siłę, tak? Rośnie w siłę. Trochę możemy się obawiać. My sami mieliśmy taką historię, że wynajmowaliśmy kiedyś salę zborową w tak zwanej CVJM, to jest IMCA, w Stanach Zjednoczonych pod tą nazwą, młodzieżowa organizacja taka protestancka, stworzona przez tą Światową Radę Kościołów. I kiedy się dowiedziano, że my nie należymy do ekumenii, a nie należąc do ekumenii, jeżeli ktoś chce należeć do ekumenii, to na przykład trzeba wierzyć w Trójcę. To jest podstawa. Oni mają niektóre podstawowe nauki, które wszyscy muszą wierzyć. Na przykład to jest nauka o Trójcy. No to wypowiedzieli nam tą salę. Tak, wypowiedzieli i musieliśmy w ciągu miesiąca tą salę opuścić. Także kiedy ten lud mówi sprzysiężenie, nie bójcie się tego, czego on się boi. Ani się lękajcie i gruźb. A czego się boi ten ruch ekumeniczny? To, że inne religie będą silniejsze. Można powiedzieć, że ruch ekumeniczny powstał trochę ze strachu, trochę z lęku, że chrześcijaństwo po prostu upada na znaczeniu i na sile. Ale my się nie mamy lękać, bo my wiemy, że żyjemy w innych czasach. I zauważmy, wracając do tego Mateusza 13, rozdział wiersz 30, o tym wiązaniu kąkolu w snopy, stogi i spaleniu. Zauważmy, jaka tutaj jest mądrość Boga. Skoro Biblia przewiduje, że nominalne chrześcijaństwo ma być zniszczone, tak, bo tylko prawdziwe ma się ostać, nominalne ma być zniszczone, to jaka tu jest mądrość Boga? Jak ciężko by było każde osobno, każde z tych 12 wielkich denominacji chrześcijaństwa, tak jakie mamy pokazane wokół przybytku, każde osobno zniszczyć. A o ile łatwiej będzie naszemu Panu zniszczyć, kiedy one są połączone, ten kąkol w snopy, jeszcze jeden wielki stuk, To jest ten całe zjednoczone chrześcijaństwo, wystarczy jedna zapałka i wszystko jest zniszczone. Jaka mądrość Boża, drodzy Baptyści, tutaj w tym względzie. Tak samo możemy powiedzieć o wszystkich innych sferach, nie tylko o tej religijnej, że zarówno o tej politycznej, ekonomicznej, te wszystkie łączenia, które dzisiaj widzimy w sferze politycznej, ekonomicznej, społecznej i tak dalej, jak łatwo będzie naszemu Panu to zniszczyć za jednym pociągnięciem ręki, bo to wszystko jest połączone, połączone naczynia. I trzeba też pamiętać, drodzy Baptyści, że tak naprawdę ten wysiłek chrześcijan, żeby się zjednoczyć, też się nigdy nie ziści. To jest utopia. On się nigdy nie ziści. To też proroctwa nam mówią. Chociażby to, które odczytałem, objawienie 6 rozdział, wiersz 14, o tym zwoju rolowanym, o tych niebiosach. To jest jak Tora w synagodze. Kto był w synagodze, to widział, jak wygląda Tora. Dwa zwoje zrolowane, ale to nigdy nie będzie jeden zwój. Tylko zawsze będą to dwa zbliżone bardzo do siebie, ale nigdy nie będzie to jeden. Izajasz 34, rozdział, wiersz 4 też o tym mówi. Izajasz 34, a wiersz 4 też o tym mówi. Przeczytamy Izajasz 34, a wiersz 4. Cały zastęp niebios stopnieje. Nominalne chrześcijaństwo stopnieje, a niebiosa jak zwój zostaną zwinięte. Czyli ta sama myśl, co w objawieniu. Jak zwój będą zwinięte, zrolowane, jak Tora, ale nigdy nie będą jednym zwojem. Bardzo ładnie to też obrazuje Nachum, pierwszy rozdział, wiersz 10. Nachum, pierwszy rozdział, wiersz 10. Mamy tam taką myśl podaną o pewnym spleceniu tego nominalnego chrześcijaństwa, tych zwojów. I zauważmy, jakie to jest splecienie. Gdy bowiem będą jak splecione ciernie i jak pijacy upojeni winem, czyli spleceni, ale cierniami. To, drodzy Baptyści, tutaj jest pokazana myśl, że tu nigdy nie będzie jakiegoś związku takiego trwałego, bo to jest splecienie, ale tylko cierniami. Czyli tak w rzeczywistości nominalne chrześcijaństwo nie jest w stanie się zupełnie połączyć. Niektórzy może nawet widzieli, ja akurat to widziałem, bo były w Polsce jeszcze, jak był Jan Paweł II, to były tak zwane msze ekumeniczne. Nie wiem, czy ktoś z was w telewizji czasami widział obrazki z takiej mszy ekumenicznej. Ja dobrze pamiętam i dzisiaj też takie msze ekumeniczne się odbywają, gdzie papież zaprasza przedstawicieli najwyższych dostojników różnych religii na taką mszę ekumeniczną. Ale zauważcie, co się na tej mszy dzieje. Ci wszyscy dostojnicy religijni, najwyżsi dostojnicy różnych religii, siedzą wokół ołtarza, blisko ołtarza, to prawda. Ale kto siedzi na tronie? Papież. Ale papież siedzi na tronie. Także tak wygląda rozumienie ekumenizmu w wydaniu Kościoła rzymskokatolickiego. Dlatego mówimy, że te zwoje nigdy nie będą jednym zwojem. Zawsze to pozostaną te dwie rolki. Bo Kościół katolicki, tak jak ja już w tym jednym dekrecie przeczytałem, uważa ekumenizm jako wyraz tęsknoty protestantów do powrotu do matki, do macierzy. I to jest ciekawe, że oni nawet taki zwrot używają. A objawienie 17, rozdział, wiersz 5, nie wiem, czy oni się posiłkowali tym wersetem. Chyba nie, bo byliby nierozsądni. Ale objawienie 17, rozdział, wiersz 5 mówi o tej bestii i tak dalej, o tej nierządnicy jest powiedziane, a na jej czole wypisane było imię. Tajemnica, wielki Babilon, matka nierządnic i obrzydliwości ziemi. A matka nierządnic, papiestwo jest matką, a te nierządnice to są te wszystkie inne kościoły, czyli ta dwurożna bestia, ten obraz bestii, bo tak w rzeczywistości to one wykonują tą samą pracę, jak objawienie 13 rozdział mówi. Ten obraz bestii powoduje, że ludzie się kłaniają bestii. Ktoś powie, dziwna sprawa. Jak może wyznawca na przykład metodystyczny albo adwentystyczny być wyznawcą i jednocześnie kłaniać się obrazowi bestii? Bo to jest ten sam duch, albo kościół anglikański. To jest ten sam duch, jedny duch współpracy kościoła z władzami świeckimi, z państwem, to niedozwolone łączenie, które powoduje, że Babilon jest nierządnicą. Dlaczego jest nierządnicą? Bo łączy się z systemami tego świata i to właściwie robią wszystkie kościoły prawie wszystkie kościoły protestanckie, również anglikański, to nawet nie musimy wspominać, bo głównym zwierzchnikiem tego kościoła jest przecież królowa Anglii. Także tu w ogóle widać czarno na białym, że to jest ten sam duch. Ale i również Kościół Ewangelicki współpracuje na przykład w Niemczech z rządem i tak dalej, ma specjalne prawa, przywileje, podatki państwo zbiera na ten kościół i tak dalej, i tak dalej. Także drodzy braterstwo, wszystkie dokumenty, jakie wydał Kościół Rzymskokatolicki na temat ekumenizmu, dowodzą tego, że tak właśnie Kościół Rzymskokatolicki rozumie ten ekumenizm. Powrót to jest tęsknota, wyraz tęsknoty, aby powrócić do matki Kościoła, czyli do Kościoła Rzymskokatolickiego. My wiemy, drodzy braterstwo, że szatan i jego demoni będą starali się jak najdłużej utrzymać swoje królestwo. Tak, to jest prawda. Szatan i jego demoni będą starali się jak najdłużej utrzymać swoje królestwo. I gdy w 1914 roku upadły szatańskie trzy fundamentalne doktryny, przy pomocy których on do tej pory utrzymywał swoje królestwo, a to królestwo było oparte na takich trzech podstawowych doktrynach, jakoby z upoważnienia i z namaszczenia Bożego do rządzenia Bóg postanowił królów, arystokrację i kler. I kiedy to zaczęło się sypać od 1914 roku, ludzie już przestali w to wierzyć, no to wtedy, drodzy braterstwo, szatan postanowił, że będzie te różne konserwatywne klasy społeczeństwa i radykalne masy w chrześcijaństwie, już widać było w 1914 roku burzące się masy ludzi, widać już było zaczątki tych burzących mas, chociażby rewolucji bolszewickiej w 1917 roku w Rosji, to kiedy to wszystko było widać, to szatan postanowił, no trzeba jakoś dać upust tej energii, które te masy mają. Tej energii, która właściwie miała być skierowana przeciwko rządzącym. I szatan dał upust temu, tej energii w taki sposób, że skłócił państwa między sobą i spowodował, że te państwa między sobą zaczęły walczyć. I te zbuntowane masy społeczeństwa to w tym takim nagłym odruchu patriotyzmu połączyły się ze sobą. Czyli ci, którzy mieli na przykład w Niemczech zbuntować się przeciwko władzy, czyli Kaiserowi, tak? To zamiast się przeciwko niemu zbuntować, bo już były takie bunty w Niemczech też, te Róża Luksemburg i tak dalej, która była przecież, pełno ulic było w Polsce, Róża Luksemburg, to wiemy, że już taka rewolucja, zalążek rewolucji był też w Niemczech. Ale dzięki właśnie wojnie to ludzie po prostu w przypływie patriotyzmu, zamiast się buntować przeciwko tym władzom, to się zespoliły z tymi władzami, żeby walczyć o nie. Nie będzie tutaj Francuz wchodził na nasze ziemię. Tak? I tak, drodzy braterstwo, szatan spowodował, że jakby skanalizował te odruchy rewolucyjne tych radykalnych mas chrześcijańskich i spowodował właśnie ruch zjednoczeniowy. I ten ruch zjednoczeniowy, drodzy braterstwo, to jest coś, czego my jesteśmy świadkami obecnie. Ekumenia jest niczym innego, jak właśnie jednym z takich ruchów jednoczeniowych. Bo te ruchy jednoczeniowe to widzimy wszędzie, tak jak mówiłem, i w polityce, i w ekonomii, i w społecznej warstwie, ale również w sferze religijnej. To jest po prostu wysiłek szatana i jego demonów, żeby jeszcze utrzymać w jakimś stopniu swoje imperium. I teraz wiedząc o tym i zauważając proroctwa biblijne na ten temat, wiedząc, że my w tych czasach żyjemy, to jak myślicie, jak powinniśmy odpowiedzieć na to pytanie? Czy powinniśmy wiązać się z tym ruchem ekumenicznym, czy nie? No chyba odpowiedź nasuwa się sama, że my nie powinniśmy się łączyć z tym ruchem ekumenicznym, ponieważ ten ruch ekumeniczny jest przeciwny temu, co Biblia przewiduje na czas wtórej obecności naszego Pana. I my wiemy, że żyjemy w czasie wtórej obecności naszego Pana i że ekumenizm jest niczym innym, jak tylko kolejnym wysiłkiem szatana, aby utrzymać swoje imperium. Słowo Boże, drodzy Państwo, więc pokazało nam na podstawie tych proroctw. A jeszcze przeczytamy, drodzy Państwo, inne proroctwa, które też dobitnie na to wskazują. Jedno z nich zacytował brat Andrzej, ale chyba czwarty wiersz. Psalm drugi rozdział. Otwórzmy psalm drugi rozdział, żebyśmy zauważyli, że to nie jest tylko Izajasz, ale psalm drugi rozdział, wiersze od 1 do 3. Psalm drugi rozdział, wiersze od 1 do 3. Dlaczego poganie się buntują, a narody knują próżne zamysły? Królowie ziemscy, zarówno ci królowie cywilni, jak i duchowni, kościelni, powstają, a władcy naradzają się wspólnie, czyli wspólnie, występują tutaj wspólnie. Tutaj również jest pokazana idea tego ekumenizmu, tego zjednoczenia. Przeciwko komu występują wspólnie? Przeciwko Panu. Tutaj w oryginale występuje Jahwe. I jego pomazańcowi mówiąc. I tu powinna być kropka. Jeżeli macie tu Biblię otwarte, to powinna być kropka. Bo jak ktoś tak czyta to dalej, to mówi, to tak by brzmiało. Wspólnie przeciwko Panu jego pomazańcowi mówiąc, zerwijmy ich więzy i zrzućmy z siebie ich pęta. Tak nie powinniśmy tego rozumieć. Tu powinna być kropka. Mówiąc, oni mówią wspólnie przeciwko Panu. Kropka. Natomiast te słowa, które są w wierszu trzecim, to mówi prawdziwy lud Boży. Nie tamci, którzy wspólnie występują przeciwko Panu. To lud Boży mówi teraz, zerwijmy ich więzy, czyli ten federalizm, to łączenie się. Zerwijmy ich więzy, ten ekumenizm, zrzućmy z siebie ich pęta. To mówi prawdziwy lud Boży. Tak my powinniśmy w dzisiejszych czasach mówić. No i teraz podsumowanie, to zdaje się, to brat Andrzej zacytował ten werset. Lecz ten, który mieszka w niebie, będzie się śmiał. Pan będzie z nich szydził. A więc z tych wysiłków dążenia do zjednoczenia chrześcijaństwa. I objawienie, 19 rozdział, odczytajmy jeszcze, żebyśmy zauważyli, że jest więcej takich proroctw. Objawienie, 19 rozdział, 19 do 21 wiersza. Objawienie, 19 rozdział, od 19 do 21 wiersza. I zobaczyłem bestie i królów ziemi, i ich wojska zgromadzone, by stoczyć bitwę z tym, który siedzi na koniu i z jego wojskiem. I schwytana została bestia, czyli papiestwo, a z nią fałszywy prorok, czyli sekciarski protestantyzm, który czynił przed nią cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamię bestii i oddawali pokłon jej wizerunkowi. Czyli tu mamy znowu obraz bestii, czyli ten zjednoczony protestantyzm, ekumenizm protestancki, jakbyśmy powiedzieli. I co się dzieje? Oboje zostali żywcem wrzuceni do jeziora ognia płonącego siarką, czyli zostali na wiecznie zniszczeni. Pozostali zaś zostali zabici mieczem wychodzącym z ust tego, który siedział na koniu, i wszystkie ptaki najadły się ich ciałami. Drodzy Państwo, tutaj wyraźnie jest proroctwo, które mówi, że ten ruch ekumeniczny, ruch zjednoczeniowy, a więc nie tylko tamte proroctwo, ale również to proroctwo mówi, czeka zagłada, czeka zniszczenie. Więc jaki jest sens, żebyśmy my się z tym ruchem łączyli i utożsamiali? Po to, żeby być z nimi zniszczeni? Jako te związany kąkol w jeden wielkim stogu? Nie, drodzy Państwo. Dlatego powinniśmy się, drodzy Państwo, tego wystrzegać. I wracając do podsumowania, możemy zauważyć jasno i wyraźnie, że Słowo Boże pokazało nam, żebyśmy się przed tym ruchem ekumenicznym chronili, aby wraz z nim nie zostać zniszczonym. A wierzymy, drodzy Państwo, że takie zjednoczenie całej ludzkości, owszem, kiedyś nastąpi. Ono nastąpi. My się z drugiej strony nie dziwimy tym tęsknotom tych chrześcijan. Oni może i mają nawet dobre intencje. Oni tęsknią do tego, żeby nie było podziału. My też bolejemy nad pewnym podziałem, prawda? Tak czy nie? Bolelibyśmy, żeby go nie było? Oczywiście, ja na przykład boleję bardzo i tęsknię, żeby było inaczej. I to są dobre intencje. I wierzę, że kiedyś takie podziały się skończą. bo one się skończą. I Kolosensów pierwszy rozdział, wiersz 20 mówi tak. Kolosensów pierwszy rozdział, a wiersz 20 mówi tak. A żeby przez Niego, czyli przez Jezusa, pojednał wszystko ze sobą, czyniąc pokój przez krew Jego krzyża. Przez Niego mówię to, co jest na ziemi, jak i to, co jest w niebie. W Jezusie Chrystusie będzie wszystko znowu połączone. I my wierzymy, że tak będzie. Ale to jest czas, który będzie w przyszłości. My żyjemy w tej chwili niestety w innym czasie i musimy być tego całkowicie świadomi. I z punktu widzenia biblijnych proroc, mam nadzieję, że udało mi się braterstwu przedstawić tą myśl, żebyśmy zrozumieli, że ekumenizm nie jest dla nas. Że ekumenizm to jest wysiłek szatana po to, żeby utrzymać swoje królestwo. Dlatego strzeżmy się, drodzy braterstwo, tej fałszywej jedności, a budujmy między sobą to, co możemy. Jedność wiary, jedność nadziei, jedność poświęcenia, bo właśnie o takiej jedności mówił nasz Pan, kiedy wypowiadał słowa z Ewangelii Jana, 17 rozdział, a wiersz 21, gdzie powiedział, aby byli jedno. To on to miał na myśli, a nie jakąś jedność organizacyjną, żeby się połączyć w jeden wielki kościół. Co jest, ten werset jest sztandarem ruchu ekumenicznego, ale jest fałszywie rozumiany. Nasz Pan tutaj miał na myśli jedność wiary, nadziei i poświęcenia. I o taką jedność starajmy się i tak, do takiej jedności dążmy. I mam nadzieję, że w takiej jedności będziemy mieli duchowe sukcesy i tego wam z całego serca życzę, jak i również pragnę.